Pies Mateuszy.
Siema.
Siemano.
Witamy Was w naszym najnowszym odcinku podcastu Pies Mateuszy.
Chciałeś powiedzieć kolejnym i zapomniałeś którym.
Stary, ja nie będę tego liczył.
Ja też nie wiem, który.
Ty jeszcze jesteś dobry z matmy przynajmniej. Ja daj spokój.
Wiesz, ale szczęśliwi ludzie czasu nie liczą i zajebiści podcasterzy odcinków nie liczą. Tak słyszałem.
Ja słyszałem, że tak jest.
Po prostu, po prostu każdy z kolejnym.
Oprócz tego, że chyba po 21 odcinku będziemy w tam jakiejś topce. Bo
w topce czego?
W topce ludzi, którzy są wytrwali na tyle, żeby nagrać 22 odcinki.
No i
bo słyszałem, że poniżej 21 odcinków większość podcastów odpada.
Nie, to my nie mamy zamiaru odpaść przed 21 odcinkiem.
Nikt nie ma zamiaru, ale my faktycznie damy radę. Stary, do reklamy.
Co za gadka w ogóle.
Kurwa. Riz.
To jest na klipa się nadaje.
Riz.
My damy radę.
Tak jest.
Zrób, wiesz, pokaż, zaprezentuj się ładnie w kamerze.
Stary, z każdej strony. Przecież wiesz,
ty
szczególnie dla słuchaczy.
Ty już jesteś zaprezentowany ładnie, nie?
Co nie? Ja uważam, że w ogóle powinienem mieć ze trzy kamery, żeby móc zmieniać ujęcia, żeby tak. Ludziom, wiesz, prawy profil też wlatywał.
To zdecydowanie.
Ludzie, którzy słuchają wersji tylko audio, tracą.
Oj, o, nie wiedzą nawet ile. Stary, tracą strasznie. Także.
Może to wpadnie na klip, może nie.
Na 100%. Who knows? Nie, ale nie, no wiesz, to zapraszamy od razu na YouTube nasz, bo to, jak ktoś jest na Spotify w tym momencie, to w drugim oknie odpalajcie YouTube'a i żebyście widzieli Mateusza, nie?
Nie zapominajmy o iOSie, bo my cały czas mówimy Spotify i YouTube dla wszystkich ludzi, którzy słuchają na Apple'u. Dziękujemy.
Tak.
A to, co Mati powiedział, możecie śmiało przeskakiwać. Możecie przesłuchać, nie obrazimy się, podcastu na Spotify'u, wejść na Jutka i zobaczyć, jak to wyglądało.
Tak.
Nie? Czy na Apple'u.
Dokładnie.
Więc,
ale wiesz co, jeszcze jest taka jedna kwestia, że na Spotify'u chyba też da się wrzucać wideo. Musimy to ogarnąć, Mati.
Da się wrzucać wideo, a znasz kogoś, kto kurwa ogląda wideo na Spotify?
Nie wiem, ale może są słuchacze, którzy by chcieli zobaczyć nas też na Spotify.
No to kurwa, myślę, że ankieta poleci jakaś.
No to zrobimy.
Media to będą zrobimy. Płonąć.
Tak zrobimy. Dobrze. O czym dziś, Mateuszu? Dziś będziemy... chyba pytanie do siebie zadałem. No więc dobra, to odpowiem. A co?
Pies Mateuszy.
Tak.
To, który Mateusz, to jest już nieistotne.
Nie ma znaczenia. Dziś, Mati, chcemy porozmawiać o autorytecie. Bardziej o problemie autorytetu. Czyli o tym, jak łatwo można się nadziać na chujowych ludzi w branży zwierzęcej i jak dużo na tym cierpi. To będzie raczej poważny odcinek.
Raczej... Możecie spodziewać się jakichś wybuchów od niektórych osób, tych mniej stonowanych?
Na razie. Nie wiem o czym mowa. Nie mam pojęcia o czym mowa.
Bo przegadywaliśmy temat przed odcinkiem i Mati stwierdził, że on zostawi te swoje ranty już na live, nagrywkę na żywo, żeby nie marnować po prostu potencjału.
Tak, może być rage zdecydowanie. Ja ponownie przepraszam z góry słuchaczy za swój stan zdrowia. Może się zdarzyć, że nie zdążę się wyciszyć przy napadzie kaszlu. Mati pięknie określił po prostu chujowa odporność i ponownie jestem chory. Ale on się nie zna, nie ma racji. Także.
To znaczy nie zna się. Ziomek, który chorował ostatnim raz w 97. Nie wiem, nie pamiętam kiedy. To znaczy ja jak się zarażę czymś na przykład od Oli, to u mnie po prostu mam objawy takie małe, nie? Jak się zaraziłem COVID-em, niestety byłem wtedy też na pogrzebie Marcina, to poszedłem, był w ogóle jakiś taki dosyć chłodny dzień, za lekko ubrany, nie wiedząc jeszcze, że zaraziłem się COVID-em, miałem jeden dzień katar, zatkany nos i na drugi dzień już była gituwa. Także tak wygląda zarażanie u mnie. Polecam lizanie ziemi, ścian, wszystkiego, co jest brudne, nabywanie odporności w taki sposób.
Tak.
I mówcie sobie, że nie chorujecie. To
i
działa.
Ty się nie myjesz, ty zlizujesz brud z siebie.
Stary. Ja, dlatego mnie tak psy lubią, bo ja przychodzę brudny, a one po prostu, wiesz, wylizują tak, i w ogóle, wiesz.
Na 100% tak jest.
Na starcie jest, oj, swój ziomek, też się nie myłeś, w schronisku, dlatego jestem dobrze, wiesz, akceptowany.
Swój ziomek, też się nie myłeś.
Tak jest.
No,
o,
tak,
on,
tak jest.
On śpi ze świniami, nie?
Ja po COVID-zie stary na przykład nie mam tego, nie mam w ogóle gorączki. To jest dziwne. No. To jest dziwne bardzo, ale to nie temat, nie podcast medyczny.
Zdecydowanie, już pomijając, że z tego co kojarzę COVID, jak poleci to na YouTube, to my już tam będziemy gdzieś spadali w dół, bo wydaje mi się, że oni dalej nie lubią wspominania o tym.
No i dobra,
to się nie wydarzyło.
To niech nie lubią, nie było. Albo wypikacz po prostu.
Big Farm i tyle. Dobra.
Dobra, wracając do tematu odcinka. Okej, okay, to tak, autorytet. Czym autorytet jest, każdy chyba wie, definicja psychologiczna mówi, że jest to osoba, której jesteśmy skłonni ulegać, podporządkowywać się i wykonywać jej polecenia. No i to jest takie bardzo, w sensie, jak zastanów się Mati nad tą definicją, ona jest mocno taka krytyczna. Nie wiem, jak to określić. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. No weź, przeczytam ci już raz.
Nie, no ja nie...
Jest to osoba, której jesteśmy skłonni ulegać, podporządkowywać się i wykonywać jej polecenia. Ulegać, podporządkowywać się i wykonywać jej polecenia. W sensie jakby to jest takie mocne, takie, wiesz, wyniosłe bardzo. Że...
Teoria dominacji od razu wlatuje.
Tak, kojarzy mi się właśnie z takim, z taką, nie tyle z autorytetem, tylko bardziej z taką osobą, z, no jak się nazywa, władca w, nie. władca państwa w krajach totalitarnych. Jak się nazywa
to stanowisko?
O, dyktator. No, mi się to kojarzy kurwa bardziej z dyktatorem, a nie z autorytetem. W sensie ta definicja, którą przeczytałem.
Tak, a moim zdaniem jeszcze ta definicja jest taka mocno do własnej interpretacji, bo dla każdej osoby może to być jakby inna osoba. W sensie też w różnych środowisku spotkaliśmy się z autorytetami, które niekoniecznie w takim znaczeniu, którego my będziemy dzisiaj używali, były autorytetami, nie? Czyli byliście w korpo, kto pracował w jakiejś, no niekoniecznie korpo, pracy i myślał sobie, kurwa, jestem mądrzejszy od tej osoby, która jest tam moim szefem. I teraz ludzie, którzy znają Pejo, który był ich kierownikiem, myślą teraz tak o Pejo, ale kto myślał w ten sposób?
Tak było, i, tak mogło być.
I dla takiej osoby ta osoba wtedy jest autorytetem, jakby fizycznie z racji pracy, z racji roli, którą ma, stanowiska, ale nie jest autorytetem pod tym względem, o którym my dzisiaj będziemy rozmawiali.
Tak, no to oczywiście, może tak być, że autorytet jest jakby narzucony odgórnie, znaczy powinien być, ale to właśnie dlatego mi się gryzie z moją osobistą definicją autorytetu, bo dla mnie autorytet to jest taki role model, w sensie
taki
osoba
idol,
godna naśladowania, nie? Taki idol, coś w ten deseń. W sensie dla mnie to jest bardziej autorytet. To jest osoba, którą ja chciałbym się stać w swoim życiu, tak? W sensie jeśli spotkam kiedykolwiek na swojej drodze kogoś, nie licząc Mateusza, Gaza, kogo będę chciał naśladować, tak, to wtedy mogę powiedzieć, że ta osoba jest moim autorytetem. I może też to być wybiórczy autorytet, znaczy wybiórczy na zasadzie w danej dziedzinie, nie? Mogę na przykład chcieć naśladować w czymś, ktoś może być moim autorytetem, nie wiem, w kompetencjach społecznych, w rozmowach, w prowadzeniu rozmów z ludźmi, ktoś może być moim autorytetem w kontekście, nie wiem, jazdy samochodem, a ktoś inny w zakresie, nie wiem, wiedzy o psach, czy czymś tam, nie?
Tak, no nawet ta jedna osoba wcale nie musi być autorytetem, może być przeciwieństwem autorytetu w innych kwestiach. Dla przykładu macie na pewno idoli, którzy byli kontrowersyjni i uwielbiacie ich za twórczość, muzykę, nie wiem, filmy, ale w prywatnym życiu byli po prostu beznadziejnymi ludźmi, nie? Czy to dla innych ludzi, czy nie wiem, byli nałogowcami, czy zrobili to, czy się to jakby nie będziemy wyciągali, ale wiecie, Jackson, Steve Jobs, Drake w tematyce teraz dla ludzi, którzy słuchają rapu. No, więc pod tym względem też możecie sobie wyciągać, nie? Takie smaczki, że na przykład Mateusz dla was będzie autorytetem pod względem behawiorysty w stosunku do psów, ale już na przykład nie w stosunku do, nie wiem, prowadzenia podcastu. Ale tak, nie? Możecie sobie wybierać. A tutaj będziemy rozmawiali dzisiaj o tym, że często nie wybieramy, nie wybieracie, ale to do tego będziemy później tam sobie przychodzili. Ale zgadzam się z tobą, że ja mam taką samą definicję w głowie autorytetu. To, czy ona nie jest poprawna, czy nie, na podstawie tego, co przeczytałeś przed chwilą, nie, ale jak już wiemy po naszej rozmowie przed ostatnim podcastem, definicje psychologiczne szczególnie różnią się co do tego, jak my to odbieramy.
Tak, to jak najbardziej i no, nie wiem, ta definicja, którą przeczytaliśmy na początku, ta psychologiczna definicja totalnie mi nie pasuje do określenia autorytet. My będziemy dzisiaj raczej chcieli porozmawiać właśnie o tym autorytecie, czyli o idolu, o osobie godnej naśladowania, którą chcielibyśmy być i chcielibyśmy się w taki sposób zachowywać. I będziemy też bardziej rozmawiać o problemie tego autorytetu, tej osoby, szukania tej osoby i temu, że często właśnie dla wielu osób autorytetem jest osoba jakaś tam X w danej branży tylko i wyłącznie ze względu na jej stanowisko, jej pozycję lub to, że wie trochę więcej niż my i fakt, że ta osoba wie trochę więcej niż my często wyłącza nam racjonalne myślenie w danej sytuacji. I to jest bardzo rzecz, która mnie osobiście strasznie wkurwia, kiedy jestem na konsultacjach u ludzi i to się i słyszę takie rzeczy.
No, myślałem, że będziesz jeszcze dalej leciał.
Chciałem ci oddać pałeczkę na
twoimi, chwilę. Bo ja wiem, jak z twoimi, wiesz, przemyśleniami szczególnie, które gdzieś tam mają
dlatego są podszyte emocjami. Dlatego się hamuje.
No, nie no, zgadzam się i w tematyce, w której my dzisiaj będziemy siedzieć, czyli tej dookoła psiej, będziemy rozmawiali o specjalistach, które ten autorytet mają. Nie wszyscy może powinni mieć go. Zależy oczywiście, jak patrzymy na to, czyli ktoś, kto spędził X lat na studiach weterynarii z automatu jest autorytetem w porównaniu do, powiedzmy, Szarego Kowalskiego, nie? Mhm. Na temat wiedzy o psach, szczególnie wiedzy medycznej, ale niekoniecznie powinien być pod innymi kwestiami. I to rozdzielanie w różnych tych dziedzinach, bo mamy dzisiaj, będziemy sobie omawiali weterynarzy, będziemy omawiali behawiorystów, trenerów i powiedzmy dietetyków. To takie cztery, powiedzmy, gdzieś główne nurty. No i może zacznę tak z własnego doświadczenia i to samo możecie pewnie powiedzieć o nas, jako każdej osobie. Znam behawiorystów, którzy są średnimi trenerami, znam trenerów, którzy są średnimi behawiorystami albo słabymi wręcz. Nie wszystko, jakby nie wszyscy trenerzy to behawioryści, to też sobie rozróżnijmy, nie? Żeby nie było, że to jest to samo, to są dwie różne rzeczy, często możecie się spotkać, że ludzie nawet nazywają się tak po prostu dla wyświetlenia na internecie, nie? Mój szwagier na przykład sugeruje mi, żebyśmy zmienili całkowicie stronę i gdzieś tam w pozycjonowaniu, żeby używać słowa treser psów, które dla mnie jest kurwa, po prostu irytuje i wiesz, sprawia, że ja się napinam, ale to jest to, czego wyszukują ludzie na przykład, nie? Na Google'ach. Mm-hmm. Więc te słowa nie są wymienne, te określenia behawiorysta, trener, mówimy oczywiście o dwóch różnych osobach, ale jak ktoś jest behawiorystą i trenerem, potrafi być jakby różnica. My, myślę, że śmiało mogę powiedzieć i o tobie, i o mnie, Mati, zaraz się możesz odbić piłkę. Jesteśmy tymi trenerami, którzy bardziej patrzą na stronę behawioru psią, na to, żeby psy nie stresowały się. Mati to w ogóle już skrajnie, a mniej faktycznie treningowo, nie? Obydwoje jesteśmy bardziej w tą stronę BH, Ja troszeczkę bardziej, więcej elementów treningowych potrafię sobie wrzucić, Mati więcej elementów takiego luzu i niestresowania psiaków.
Dokładnie. Wiesz, tutaj chodzi jakby o to, że w tym temacie, który poruszyłeś, czyli behawiorysta, trener, moim zdaniem nie powinno się tego odseparowywać. W sensie tak jest, że są trenerzy, którzy nie są behawiorystami, są behawioryści, którzy nie są trenerami. Ja uważam, że tak nie powinno być. W sensie uważam, że powinno się być jednym i drugim, albo niekoniecznie być, w sensie praktykować, ale wiedzę z zakresu tego drugiego trzeba mieć, tak? No bo nie wyobrażam sobie bycia behawiorystą bez wiedzy na temat kwadratu wzmocnień, sposobów uczenia się u psa i procesów zachodzących w mózgu. I nie wyobrażam sobie bycia trenerem bez wiedzy na temat komunikacji, na temat, nie wiem, tego, co się dzieje z psem, na temat przynajmniej podstawowo medycyny behawioralnej i tego, że kulejąca noga czy pies utykający na nogę może się zachowywać w dany sposób, bo go po prostu boli noga czy boli go dupsko, a nie dlatego, że to jest jakiś jego wymysł i trzeba mu kazać siedzieć wtedy, co będzie jeszcze trudniejsze, bo on siądzie za jedzenie, ale dupa będzie boleć, więc potem gdzieś to wyrzuci, tak? Na przykładzie. Więc uważam, że nie powinno się rozdzielać tych dwóch zawodów i każda osoba w naszej branży, czyli w branży trener-behawiorysta, powinna mieć wiedzę z obu zakresów, ale zgadzam się też z tym, że ja zdecydowanie, tak jak powiedziałeś i tak jak ty, wolę kwestie behawioralne i idziemy raczej w stronę konsultacji behawioralnych niż szkoleń takich stricte nauki komend. Gdybym miał wybrać jeden z tych elementów i robić go do końca życia, to na pewno byłyby to konsultacje behawioralne, bo jest to ciekawsze, przyjemniejsze i fajnie widzieć progres, nie? I to, że pies z problemu staje się psem bezproblemowym.
Tak, bo progres możecie zobaczyć oczywiście w treningu, a nawet możecie go zobaczyć szybciej, ale nie jest tak bardzo satysfakcjonujący jak pies, który się otwiera, na przykład lękowy, nie? Pies agresywny, który zaczyna wybierać inne komunikaty. Więc ja zgodzę się z Matim, że to jest dużo ciekawsze i też jeżeli musiałbym wybrać, to poszedłbym w tą stronę. No i znowu to powinno się przeplatać jak najbardziej. Pójdę o krok dalej. Uważam, że łącznie z weterynarzami i dietetykami, to wszystko powinno się przewijać. Mhm. Nie mówię, że, bo na przykład ja, my mamy wiedzę jako taką jakąś liźniętą z farmakologii. Nie? Mhm. Ja nie czuję się na siłach i to, że wiem, co dostaje pies, do którego idę, jeżeli na ankiecie mam coś wypisanego w tematyce leków i zdrowia psa, nie oznacza, że ja będę w to ingerował i wolę zdecydowanie oddać to komuś, kto spędził X lat weterynarii i jest jeszcze w ogóle specjalistą w tej dziedzinie, niż ja po pierwsze uważam, że to jest kurwa głupie, ale branie na siebie takiej odpowiedzialności wynika moim zdaniem bardzo często z jakiegoś ego i takiego co to nie ja, gdzie ja będę odsyłał i żeby nie wyjść na, nie wiem, amatora czy cokolwiek i nie wiem, szczerze powiedziawszy, kurwa, straszne to jest. Ale uważam, że powinniśmy mieć też trochę wiedzy właśnie weterynaryjnej, trochę o dietetyce i w drugą stronę pójście do weterynarza, który na przykład nie wie nic o behawiorze psa, ja on go łapię za mordę i za głowę i próbuję mu wcisnąć tabletkę czy cokolwiek. Fuck, no to też tak nie powinno wyglądać, nie?
Tak, to znaczy... No i tutaj przechodzimy właśnie do w sumie tematu odcinka dzisiejszego, czyli do problemu autorytetu, bo tak jak wspomniałeś, no moim zdaniem behawioryści mają najszerszą wiedzę, przynajmniej wiemy troszkę o lekach, troszkę o chorobach, trochę o dietetyce, a cała reszta, czyli behavior training jest nasza, tak? Ale coś tam wiemy. Widzimy powiązania jako behawioryści choroby psa z jego zachowaniem, tak? Natomiast nie działa to często w drugą stronę, w sensie weterynarze nie mają często pojęcia w ogóle o behawiorze, I teraz jest pytanie, bo powiedziałeś, że powinno się to przeplatać, czyli powinni trochę tej wiedzy mieć. Ja uważam, że tak, że powinno na studiach weterynaryjnych być więcej behawiorystyki, zwierząt ogólnie, bo wiadomo, są weterynarze, zajmują się wszystkimi zwierzętami, nie tylko psami czy kotami, chyba że ktoś faktycznie zakłada klinikę dla psów i kotów i przyjmuje tylko psy i koty, bo jest to jak najbardziej, przepraszam, możliwe. Co takie oczy zrobiłeś? No zdarza się przecież.
Nie, rozśmieszyłeś mnie po prostu. To nie chciałem pęcnąć bardziej.
Klipa tutaj
zamarkuje. Jakbyś, wiesz, nie wyciągnął niczego z mojej mimiki, to polecielibyśmy dalej, a tak to rozbełtałeś. To...
Nie mogę, przecież mówiłem ci, że cały czas na ciebie patrzę, mam cię dużego na
swoim ekranie. Ba, ja mogłem to nawet wyciąć w postprodukcji, zapytać Mati, będziesz kulturalny. I
to... Nieważne. To byłem kulturalny, przepraszając. Wracając. Na studiach weterynaryjnych jest zdecydowanie za mało behawiorystyki i lekarze weterynarii często nie mają zielonego pojęcia o tym, co się dzieje. Dokształcają się w swojej dziedzinie, jeśli już są od lat weterynarzami, to dokształcają się w swojej dziedzinie, czyli w zakresie zdrowia i tak dalej. To jest jak najbardziej wskazane, bo jeżeli ktoś jest weterynarzem od 20 lat, ale zakończył swoją edukację 20 lat temu, no to na razie zamknij swoją klinikę, przestań być weterynarzem. Krótka piłka, moim zdaniem.
W sensie, dobra, ogranicz się do podawania szczepionek i...
No tak, rób podstawy, nie pchaj się w jakiekolwiek inne rzeczy. I teraz kwestia jest taka, że powiedziałeś, Mati, że powinno się to przeplatać. Ja uważam, że przy obecnym stanie tego, co mamy, w sensie studiów weterynaryjnych i tego, jaką weterynarze mają wiedzę, większość weterynarzy, lekarzy weterynarii, to uważam, że nie, niech w tej branży niech to się nie przeplata, niech oni robią swoje w kontekście zdrowia psów, a w kontekście porad behawioralnych niech odsyłają do behawiorystów. W sensie niech mają zaprzyjaźnionych behawiorystów przy swoich klinikach i niech odsyłają, bo tyle głupich, kurwa, chorych porad, jakie słyszałem od klientów, że usłyszeli od lekarza weterynarii, to jest po prostu hit. Z tego można byłoby napisać taką książeczkę najzabawniejszych rzeczy, jakie usłyszeliście od lekarza weterynarii, nie?
No nie, no to ja się zgadzam z tą kwestią. Mi chodziło o to, nie o to, żeby brać porady behawioralne od weterynarza. Chodziło mi o to, że już w gabinecie weterynarii ta osoba powinna wiedzieć, jak obchodzić się z psem. I dobra, kłując psa i tak przekraczamy granicę oczywiście, nie? Wsadzając psa pod narkozę, czy zakładając mu kaganiec, który nie był wyćwiczony w domu nigdy, co jest oczywiście błędem ludzi, opiekunów danego psa, ale ta osoba powinna mieć tą wiedzę, jak podejść w najlepszy sposób w danym momencie. Nie mówię o tym, że idźcie do weta, zapytajcie go, dlaczego mój pies się tak zachowuje, weterynarz wykluczy, że to są, nie wiem, tam zęby na przykład i powie, dobra, to w domu weźcie go, zamknijcie, kurwa, za drzwiami, jak będzie was gryzł. Nie? Mm-hmm. Nie o tym mówię kompletnie, bo się z tobą zgadzam, że tutaj jak najbardziej to powinno być tak, że macie jakichś zaprzyjaźnionych behawiorystów, macie zaprzyjaźnionych weterynarzy, że to w ogóle jest jakiś... To jest coś, czego ja byłem uczony na moim kursie trenerskim. Tworzenie sobie siatki ludzi, do których możesz odsyłać. To nie jest nic strasznego, że nie podołasz w jakiejś kwestii albo twoja wiedza w tej kwestii jest ograniczona, więc ja mogę zrobić z kimś podstawy agility, ale to jest tyle wiedzy w porównaniu do ludzi, którzy startują na zawodach. Ja jak mam kogoś, kto jest bardziej chętny na to, to odsyłam do specjalistów i nie tylko specjalistów, którzy po prostu ze swoim psem kiedyś tam coś robili, tylko dla ludzi, którzy są aktywnie na przykład gdzieś tam zawodnikami. I znowu, to samo tyczy się wetów, dietetyków i tak dalej, i tak dalej.
No tak, tak to powinno wyglądać, ale wiemy, że nie wygląda. Co do zachowania weterynarza względem psa, kota w gabinecie, jeśli ten weterynarz nie ma wiedzy, to przynajmniej powinien być jak najbardziej neutralny, tak? Czyli przychodzi klient z psem, weterynarz nie ma wiedzy w zakresie komunikacji, rzeczy tego typu, to po prostu nie dotyka tego psa, nie głaszcze go, nie ciumka do niego, bo to jest niepotrzebne, tylko dobra, pies na stół, robię zabieg, nara, nie? W sensie tyle. Uważam, że tak to powinno wyglądać, bo musimy leczyć zwierzęta, musimy im wykonywać zabiegi, jakiekolwiek, i wiesz, nie ma czasu w gabinecie weterynaryjnym, czy jak pies faktycznie cierpi i coś go boli, na to, żeby się pieprzyć i 40 minut łazić wokół tego psa, nawiązywać z nim relacje i wiesz, interpretować jego sygnały, żeby go dotknąć sondą do USG, tak? No, sorry, ale nie ma na to przestrzeni przy naszych realiach. Słyszałem, że jest jakiś taki jeden lekarz gdzieś za granicą w jakimś kraju, u którego wizyta trwa 3 godziny i tam się przychodzi z psem i on tego psa, wiesz, zapoznaje się z nim przez 2 godziny. Jest, wiesz, no stress, super warunki, wychodzi z nim tam, wiesz, na zewnątrz na przykład, nawiązuje z nim relacje, potem robię mu zabieg. I płacisz, wiesz, 1000, załóżmy, dolarów
Właśnie chciałem mówić, że to jest dobry model biznesowy.
Tak, za podstawowe badanie. No to sorry, no nie mamy na to czasu, przestrzeni w klinikach, kiedy jest masa zwierząt, masa rzeczy, które trzeba zrobić, nie ma na to czasu. Więc jeśli już taki lekarz weterynarii ma robić swoje, to niech robi swoje, a niech się jakby odseparuje od kwestii behawioralnych. Nie wiesz, nie masz pojęcia, to przynajmniej nie wyrządzaj większej szkody, czyli nie głaszcz tego psa, bo to nic nie daje, nie wiem, nie ciumkaj, nie głaskaj, nie gadaj, nie pochylaj się, hit w ogóle. No ale tak lekarze weterynarii robią. Nie bądź neutralny po prostu. Jeżeli słucha nas jakiś lekarz weterynarii, który chce zdobyć wiedzę behawioralną, to bądź po prostu neutralny albo zapraszam na konsultację, to pogadamy i ci powiem, jak możesz pomóc tym psom.
Jeżeli słucha nas jakiś lekarz weterynarii, to właśnie pisze kurwa komentarz. Chuju jebany. Zobaczysz, jak następnym razem twój pies będzie miał zniszczony opuszek, nawet ci na niego nie napluje. Kropka. W6969. Przepraszam. Ale tak. Nie no, troszeczkę skupiliśmy się w sumie na wetach i najbardziej oberwali. Jeszcze jedną rzecz, którą tutaj dorzucę do ognia, to jest dietetyka. Bardzo często słyszę od ludzi, u których jestem na konsultacji, że no tą karmę zalecił nam weterynarz. I kolejna grupa ludzi, którzy są z branży, a mianowicie hodowcy, ale to tutaj wiecie, co się dzieje, nie? Wiedza hodowców to już jest w ogóle, to autorytet powinien być żaden. Najlepsi hodowcy, którzy dbają o te psy, jeżdżą, sprawdzają mieszkania, dzwonią do was, czy nie ma żadnych problemów, okej, okay. To jest taki autorytet, ale to jest taki autorytet na zasadzie wasz dobry ziomek, nie? Nie autorytet na zasadzie ta osoba zdobywała wiedzę i warto to zrobić. Ta osoba może mieć własne doświadczenia, które sprawdziły jej się z tą rasą u niej w domu, nie znaczy, że w 100% to przeskoczy u was. Ale dobra, zostawiając hodowców, chciałem wspomnieć o dietetyce, a po prostu o polecaniu żarcia, nie? Które ta wiedza też jest dosyć skąpa i najlepiej byłoby jakby odesłać do dietetyka, ale często research, który sami sobie kuźwa zrobicie w domu, będzie dużo lepszy niż słuchanie się tego, co poleci wam weterynarz, który ma akurat deal z Royal Canin i dostaniecie 6 różnych karm na to, że jeżeli będzie sraka, to to, jeżeli to, to tamto, a jeżeli pojawi się łupież, to dostaniecie tą, a jeżeli to, to z kurczaka przeskoczycie na care. Nie?
Yes. No tak, hodowcy zarówno jak i lekarze weterynarii często polecają chujowe jakości karmy i przekazują je klientom. Idziesz do klienta i pies leci na Royalu od długiego czasu, czyli tragiczny skład zboża, no bo to jest karma weterynaryjna. Okej, zgadzam się, że może faktycznie karmy weterynaryjne mają ścisłą procedurę co do składu i modyfikacji tego składu nie ma. Natomiast ten skład jest po prostu chujowy, jakby na to nie patrzeć. I to, że on nie jest modyfikowany i się nie może zmienić co do ilości czy pozyskiwanych źródła składników tej karmy, to nie ma to znaczenia, bo ta karma po prostu jest tragiczna, o tragicznym składzie. I ja wiem, że konsultacja dietetyczna to jest dodatkowy wydatek, a skoro już byliście u weterynarza i wydaliście pieniądze na leczenie, to jeszcze mielibyście wydać 200 zł na dietetyka, no super. Tylko że jak nie wiem, wasze dziecko będzie miało problemy żołądkowe i będzie robić biegunkę, to nie zaczniecie go kurwa karmić McDonaldem codziennie, no bo lekarz rodziny, u którego jesteście, ma deal z Makiem i dostaje hajs od McDonalda za to, że poleca produkty. No stary...
Ja cisnąłem po Big Farmie na początku, a ty mi tutaj kurwa z Makiem wyskakujesz.
Ale mordo, ale wiesz, przełożenie tego, co się dzieje w branży psiej na ludzkie życie tak by wyglądało. No to mielibyśmy lekarzy rodziny, którzy mają deal z jakimiś, kurwa, wiesz, fast foodami, z jakimiś Snickersem na przykład i tego, o, dziecko ma biegunkę Snickers, kurwa, Milka, czekolada, nie?
Stary, Snickers jest jednym z lepszych batonów, bo ma orzeszki.
Fuck, no dobra, jest, lubię Snickersa, ale jakby przykład, tylko to, o co mi chodzi, że tak to wygląda w świecie weterynarii, że lekarze mają deal z producentami karm i te karmy są polecane po prostu, ciach, 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 sprzedawane jedna za drugą i wyobraź sobie coś takiego, stary, wiesz, wśród lekarzy rodzinnych, nie? W sensie ja rozumiem deal z producentami leków, no bo to jest normalne, w sensie żadna klinika może być, nie wiem, jakiś tam deal z jakimś tam producentem leków typu syropu na gardło nowego, tak, na kaszel i mogą go lekarze rodzinni polecać pacjentom, tak?
Właśnie, dokładnie w ten sam sposób to działa, ale lekarze domowi, tacy typowi tam pierwszego kontaktu też wypowiadają się na temat dietetyki ludzkiej i też niejednokrotnie słyszałem, że dziecko tam poszło na jakąś dietę po problemach żołądkowych, nie? Od osoby, która tą wiedzę usłyszała kiedyś w TVN tak. Dzień dobry.
I ryż z marchewką.
Marcina, nie? Prokopa, nie?
Czy ryż z marchewką.
No, to stary była jedna z lepszych, teraz mała anegdotka. Lepszych interakcji, kiedy Moros był turboszczeniaczkiem. Socjal gdzieś go robiłem niedaleko domu, Halera chyba, dobra, nieistotne, robiłem go na dużym skrzyżowaniu i kupa ludzi się tam kręci, podchodzi babcia, która, a Morus jest sam w typie, powiedzmy, harta, nie, w sensie jakbyś miał sobie do czegoś go przypisać, to najłatwiej do harta, wąska talia, wielka klata i babcia z tekstem: Boże, jaki on chudy, karmicie go? No tak, karmimy. Ale mięsem i kaszą? Co? No, bo na tej karmie to zdechnie. Raka dostanie. I poszła. Także beczka u nas, taki inside joke, że mięsem i kaszą był długo.
No, mięsem.
Ale często takie, praktycznie takie, inaczej, takie rady też słyszałem od ludzi, w sensie, że dostali od hodowców.
Tak. I tak to się hodowców. Ja dostałem taką radę, w sensie Jager jadł ryż z kurczakiem i marchewką, jak go wziąłem z domu, z którego został zabrany. I najgorsze było to, że on nie chciał jeść nic innego, więc ja przez pierwszy tam tydzień musiałem mu gotować ryż z kurczakiem i marchewką i dodawać stopniowo karmę do tego, żeby, wiesz, żeby się przerzucił. Jak już się przerzucił, to jadł, aż mu się uszy trzęsły, ale na początku no zajęło to sporo, ja mówię, że po jednym ziarenku musiałem kruszyć i obsypywać jak przyprawą, żeby w ogóle zapach się przyzwyczaił do zapachu, bo nie chciałeś, a to był 6-tygodniowy szczeniak, rozumiesz to?
Współczuję. 6-tygodniowy szczeniak jedzący. Kurczę, kreatyna zrobią z Jagera skurwysyna.
Może dlatego teraz jest takim skurwolkiem małym, nie? Jest taka szansa. Dobra. Musimy się na chwilę odczepić od lekarzy weterynarii, bo oczywiście w swojej dziedzinie...
Pozew sądowy wlecie.
Tak, w dziedzinie medycznej i zdrowia zwierząt jakby nie ujmujemy. Wiadomo, zdarzą się dobrzy weterynarze i chujowi weterynarze, ale to nie o tym dzisiejszy, nie o tym temat. To, czy ktoś jest dobrym wetem, czy złym, to raczej ludzie są w stanie sobie ocenić.
Na chwilkę, sekundkę, jeszcze właśnie... kurwa uchyliłeś mi rąbka, nie domknąłeś drzwi, wejdę tylko na chwilę. Uważajcie też pod względem autorytetu, bo jeżeli pójdziecie do weterynarza, który jest specjalistą od wszystkiego albo nie ma tej specjalizacji w żaden sposób określonej, pójdziecie z problemem, nie wiem, na przykład gdzieś mechanicznym, widzicie, że pies wam się rozjeżdża w jakiś konkretny sposób i ta osoba nie ma sprzętu, nie ma wiedzy, i wypowie się, zamiast odesłać was do specjalisty, szybka informacja od razu powinna być: nie, 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 idźcie tam do nich, oni są najlepsi w naszym mieście w tej kwestii, albo jeżeli jesteście z małego miasta, to w ogóle wyślą was gdzieś tam dalej, niż słuchanie, że tak, tak, wszystko jest okej, okay, nie, tak, zrobiliśmy rentgen, na rentgenie nic nie widać, a ta osoba po prostu kurwa nie widzi, co tam jest i tyle. Bo ona się w tym nie specjalizowała, ona jest od szczepionek i zobaczenia, czy ząb się rusza.
Tak, tutaj jakby pragnę zaznaczyć jedną rzecz, że czepiliśmy się lekarzy weterynarii dlatego, że dla większości ludzi, dla takich szarych kowalskich, lekarz weterynarii jest pierwszą osobą kontaktu w kwestiach wszystkich związanych z ich zwierzęciem, czy to psem, czy kotem, czy jakimkolwiek innym zwierzakiem. W sensie lekarz weterynarii. To jest często bóstwo w małych miejscowościach, na wsiach. Lekarz weterynarii, jak powiedział tak, to kurwa tak ma być, bo to jest najświętsza osoba. W sensie ona się zna na zwierzętach i tak dalej. Zna się na leczeniu tych zwierząt i to lepiej lub gorzej. I to ten temat, który poruszyłeś, jest świetnym tematem, bo bardzo często zdarza mi się, że odsyłam klienta do weta, ponieważ widzę, że pies kuleje, albo że ma usztywnioną dupę, albo że coś tam się dzieje, nie? Po prostu coś jest nie tak z aparatem ruchu, ja też jestem przewrażliwiony na temat tego, jak się zwierzęta poruszają, za dużo się tego naoglądałem na kursach analizowania aparatu ruchu i często to zauważam. Odsyłam takiego klienta do lekarza weterynarii i klient do mnie wraca: pies nie kuleje, z taką informacją od weta. Ja mówię: jak kurwa nie kuleje, jak przecież widzicie, że ta dupa chodzi inaczej niż powinna. Mogę wam to nagrać w slow-mo i mogę wam to pokazać, dokładnie w którym momencie ten pies utyka, na którą nogę. Jestem w stanie to sprecyzować, mówię, że to jest lewy tył i że coś jest nie tak z lewym tyłem. Wet powiedział, że nie. Ja mówię: dobra, to idźcie do zoofizjoterapeuty. Idę do zoofizjoterapeuty, miałem rację, pies kuleje, usztywnienie mięśni, gdzieś tam coś tam, naciągnięte więzadła, wiesz, cokolwiek, tak? Ale wychodzi i ja widzę, że tego psa to boli, leczymy to i nagle zachowanie się poprawia. Ale lekarz weterynarii powiedział, że nie, nie kuleje, tak? Więc w kwestii problemu autorytetu jest tak, że często ludzie, jak wet coś powie, to traktują to jako święte. I to jest bardzo złe, że ten lekarz weterynarii gdzieś tkwi cały czas w głowach, nie wiem, może u ciebie, Mati, w mieście jest to trochę mniej zauważalne, u mnie na Podkarpaciu jest jednak trochę jeszcze taka dziura umysłowa w kontekście wiedzy na temat psów, jeszcze mam wrażenie, że większa niż w większych miastach. I tutaj faktycznie tak jest, że lekarz weterynarii jak coś powie, to to jest kurwa święte, tak ma być, trzeba tego przestrzegać i tyle. A że oni się, w sensie lekarze weterynarii, wypowiadają się właśnie na te tematy, o których mówiliśmy wcześniej, czyli behawior, dietetyka, ortopedia, gdzie ten lekarz nigdy się ortopedą nie zajmował, chirurgia, gdzie nigdy nie przeprowadził żadnej operacji, to poza kastracją. To wiesz, to nagle ludzie idą do takiego weta i chuj, święte, bo tak powiedział lekarz weterynarii, nie?
No, nie, no u mnie też, też to występuje oczywiście, ale trochę w mniejszą skalę, nie? Dużo rzadziej spotykam się z ludźmi, którzy mają zdanie i ten autorytet już tak u nich zadziałał, że widzę, że nie zmienia się to, co ja mówię, że zaczynają podważać faktycznie. A, okej, okay, tak? No dobra, a dlaczego? Okej, okay, dobra, dobra. Nie? Także na szczęście jest to troszeczkę chyba w lepszym stanie.
Nie wiem, stary, czy bierzesz sobie konsultacje poza Wrocławiem, w sensie w jakichś takich małych mieścinkach?
W Rzeszowie ostatnio.
A, o, super. W sensie w jakieś takie, nie, wiesz, dojazdówki, no bo ja mam jednak dojazdówki z jakichś wiosek okolicznych w okolicach Rzeszowa, gdzie jest właśnie jakiś wiejski weterynarz. I często słyszę straszne głupoty od klientów, które ten weterynarz zlecał, czy to zdrowotne, czy to, wiesz, czasami jest tak, że ja mówię do klientów, że trzeba z psem na badania chodzić, raz na pół roku warto by było zrobić badania, krew, mocz, kał, przynajmniej takie podstawowe i to sprawdzić. No i oni idą do weta, a wet mówi: po co? W sensie to raz na, jak się psu nic nie dzieje, to nie trzeba. Raz do roku na szczepienie tylko przyjść. A jak się nic nie dzieje, to nie trzeba, nie? Ja mówię: kurwa, przecież psy to są stworzenia, które naturalnie ukrywają ból, bo to jest okazanie bólu w świecie zwierząt jest słabością i większość zwierząt po prostu tak robi, że ukrywa ból, żeby nie pokazać, a jak już pokazuje, to albo musi mieć zajebistą relację z osobą, z człowiekiem, z którym żyje, albo musi napierdalać tak, że się nie da wytrzymać, nie? No i ja mówię, nie, no super, to nie róbmy badań, no nie ma potrzeby robienia badań w ogóle, bo weterynarz powiedział, że po co. No rozumiesz, weterynarz powiedział, że po co robić psu badania.
No masakra, nie? No, no ale to już takie skrajne ciemnogrodztwo.
No tak, nie? No tak, ale takie rzeczy się zdarzają, więc tutaj wielki alert do naszych słuchaczy, żeby cisnąć, nie? I pilnować tego, jak słyszycie od znajomych, od rodziny, od kogokolwiek, że poszli do weterynarza i weterynarz powiedział to i tamto, to niech im się lampki palą w głowie. Najlepiej ilości takiej, co na choinkę zakładacie w grudniu, bo to, że weterynarz coś powiedział, to nic nie znaczy, tak? Oczywiście nie ujmując zajebistym weterynarzom, którzy wiedzą, co mówią.
Tak jest.
Ale nadal, Time nawet jeśli jest chyba najlepszy weterynarz świata i bym do niego poszedł i on by mi coś powiedział, to i tak bym się nad tym zastanowił, czy to ma sens, czy na pewno tak jest, jak on mówi, nie?
Bo ty, tak jak wspomniałeś w ostatnim podcaście, lubisz się kłócić i doszukiwać, udowadniać, czy kopać za bardzo. Teraz się śmieję akurat, ale...
No tak, no wiesz, ja uważam, że jestem człowiekiem, który jednak autorefleksji takiej ma dużo. I te lampki mi się często palą w głowie. Jeśli ktoś mi coś mówi, to ja to poddaję wątpliwości. W sensie może to też wynika z tego, że no ja... Nie wiem, jestem inżynierem z wykształcenia, studiowałem i inżynierem z, no tak, jestem inżynierem z wykształcenia.
Widzicie, Mati nawet podważa samego siebie.
Tak,
to
ale
jest po prostu,
wiesz, no jak
szczyt i to pokazuje, jak bardzo ten koleś jest szczery.
Wydaje mi się, że trochę
zrobił
w świecie
to.
Nauki jest tak, że jakby poddajesz wątpliwości pewne rzeczy. Na tym też trochę polega nauka, żeby poddawać wątpliwości
dokładnie.
Rzeczy, które słyszysz. I ja taki jestem, że ja po prostu podaję wątpliwości kolejne rzeczy, które gdzieś trafiają do moich uszu i zawsze to sprawdzam. Zawsze sprawdzam źródła i staram się nie wierzyć w coś, co widzę, tak? Albo słyszę. A mam wrażenie, że ludziom bardzo tego brakuje, szczególnie w obecnych czasach, gdzie ludzie są tacy, że wierzą w rolki na Instagramie i w fake newsy na Facebooku. I
nie ma tam nic fałszywego, nie pierdolę.
I uważają, że to jest, wiesz, przy tych możliwościach AI, które mamy obecnie i manipulacji powszechnej.
Dobra, stary, ludzie dalej nabierają się na nigeryjskiego księcia, także wiesz, o czym my tu gadamy. No. Tyle w tym momencie.
Tak. Dobra.
Nie no, Mati dobrze prawi. No dobra, co byś chciał
powiedzieć?
Schodzimy
z wetów.
Tak, dajemy weterynarzom odpocząć.
I przychodzimy do naszej branży.
Jesteście super, dziękujemy za leczenie naszych piesków.
Tak jest.
I tak
czyli
dalej. Wchodzimy... Jak ktoś ma konie, to ja też.
Tak, koni, no. Rybek, chomików.
Wyobrażam sobie, że ktoś wjeżdża na koniu, kurde, do takiego weterynarza w centrum Wrocławia. No co, weterynarz nie ma nigdzie sprecyzowane, że kurwa nie do koni, a mój koń ma coś z kopytem.
Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że właśnie w świecie końskim, w świecie koniarzy to chyba brzydkie określenie, ale wajs to. W świecie koniarzy...
Nie najgorsze, które mi przyszło do głowy.
Ale
no, dawaj,
wiesz, psiarze, koniarze. No to w świecie koniarzy no. Mam wrażenie, że jakby ta świadomość właśnie jest znacznie większa. W sensie z koniem nikt nie przychodzi do lekarza... wiesz, pierwszego weterynarza, pierwszego kontaktu, tylko szukają specjalistów w swojej dziedzinie, tak? Czyli szukają specjalistów od koni i oni, ten środowisko osób zajmujących się końmi jest dość mocno takie zamknięte, takie hermetyczne. I to jest z jednej strony złe, z drugiej strony dobre. Złe, bo ciężko do tego środowiska wejść, a dobre z tego względu, że właśnie nikt nie pójdzie do pierwszego lepszego człowieka, który się zajmuje kopytami, tak? Tylko raczej szukają osób sprawdzonych, poleconych, bo się znają między stajniami właściciele i wymieniają się doświadczeniami. A w świecie psim jest tak, że idzie się do pierwszego, lepszego, no bo to weterynarz.
Wydaje mi się, że to jest kwestia popularności w dużej mierze, czyli weterynarzy, psich, hodowców, trenerów masz kupę, ludzi specjalizujących się w koniach jest zdecydowanie mniej. Ale po drugie, nie wiem, i teraz będę przeciwieństwem dzisiejszych tematów. Nie będę się wypowiadał, Nie jestem autorytetem w tej kwestii. O koniach mogę powiedzieć tyle, że jeździłem na nich parę razy. Uważam, że jestem coś dobry i kurwa chciałbym kiedyś przejechać się na koniu tak dzida, a nie po kółku i w ogóle. Dobra.
No, ale powiedziałeś, że jest mniej specjalistów, tak, ale właścicieli koni też jest mniej, więc procentowy udział może być zbliżony, nie?
No, nawet na pewno dużo mniej, bo wiem, że często koniami się dzielą ludzie, nie? W sensie wynajem konia jest... Nie słyszałem o wynajmie psów. Chyba, że mówimy tutaj o związkach, które się rozpadły i gdzieś tam dzielonych, powiedzmy, relacjach jak z dziećmi, że 2 tygodnie pies jest u mnie, 2 tygodnie u ciebie.
Więc czasami ludzie traktują schronisko jako miejsce, gdzie można sobie wynająć pieska na miesiąc, żeby sprawdzić, czy wszystko będzie okej.
Okay. Jebać taki.
Dokładnie.
To wiadomo. Nie?
Zaiste krótko masz rację. No. Dobra, przechodzimy z lekarzy weterynarii na naszą branżę, czyli na behawiorystów
naszych
i ziomków, trenerów.
Przyjaciół.
Behawiorysty czy trener często w oczach klienta, w sensie w oczach osoby, która potrzebuje wsparcia trenera czy behawiorysty, jest z automatu autorytetem, bo jest to z automatu osoba, która wie więcej. No skoro ja szukam...
I to jest prawdą, nie? Tak, zazwyczaj tak. Przynajmniej. No.
Tylko kwestia jest teraz taka, że ludzie idąc do trenera czy behawiorysty całkowicie wyłączają racjonalne myślenie, czyli to, co mówiłem na początku. Przychodzą i trener na przykład pierwszy co robi, to łapie psa za smycz i podnosi go do góry. Albo przy wykonywaniu jakiejś komendy szarpie obrożu. Albo mówi, że trzeba chodzić na obroży, bo się łatwiej psa kontroluje. To jest klasyk.
Powiem ci, kurwa, ile razy ja to słyszałem, że poprzedni trener behawiorysta mówił, że ten, że właśnie może zmienić na obroże. Albo w drugą stronę, dlaczego używać obroży.
Tak,
bo właśnie taka rada była.
A co mówisz ludziom, którzy słyszeli, że psa się łatwiej kontroluje na obroży, więc trzeba chodzić na obroży?
Nie, no mówię, że faktycznie łatwiej się kontroluje na obroży, dlatego że po prostu mamy tutaj dużo bardziej wrażliwy obszar i sprawiasz potencjalnie ból psu albo co najmniej dyskomfort w momencie, kiedy pies, ba, nawet nie musisz ty robić to jego specjalnie, to pies, który jest reaktywny, pies, który jest szczeniakiem i się rozbiegnie na tej fleksji bardzo często, 5 metrów w tą, 5 metrów w tamtą, daje ci 10 metrów, jeszcze prędkość, którą nabierze i nagle ciało leci do przodu, a głowa zostaje z tyłu, nie? Więc mniej więcej staram się to zobrazować, jak duże obciążenie może się nagle wytworzyć na tak wrażliwym miejscu i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć. Zazwyczaj już to jest to, co wystarczy. Nie? Są ludzie, którzy są oczywiście oporni, bo mają psa, który jest już duży i ciągnie i nie dadzą sobie rady i coś tam. Nie?
Ja zawsze odpowiadam, jak słyszę, że psa się łatwiej kontroluje na obroży, to ja zawsze odpowiadam, że no nie wiem jak wy, ale ja ze swoim psem współpracuję, a nie go kontroluję i to bardzo mocno działa na ludzi, no bo ja się pytam, kim dla was jest wasz pies i oni mówią, że no przyjacielem, członkiem rodziny. Ja mówię, no to rozumiem, że w przyjaźni i w rodzinie też się kontrolujecie nawzajem, tak? Że wy nie żyjecie ze sobą, nie współpracujecie, nie rozmawiacie, nie utrzymujecie dialogu, tylko się kontrolujecie, tak? Jedno z was kontroluje drugie. Ja mówię, myślę, znaczy tego już nie mówię, ale myślę, zajebistą macie kurwa relację rodzinną, nie?
Właśnie chciałem mówić, że nawet nie wiesz, w ilu związkach to tak kurwa wygląda, nie?
Tak, pewnie w wielu tak, ale no, nie powinno tak wyglądać w związku psioludzkim, nie?
No na pewno, nie powinno też w ludzko-ludzkim, ale to tam jakby wasza sprawa, co tam sobie robicie, nie? Nas interesują pieski.
Jest. Więc w świecie trenerów i behawiorystów jest też masa chujowych trenerów i behawiorystów. Pewnie...
Jak wszędzie, tak, ale tutaj...
Pewnie dla kogoś my będziemy kiedyś chujowymi trenerami czy behawiorystami, może już byliśmy. Jakby biorę to na klatę osobiście. Nie wiem, ja się jestem w stanie przyznać do błędu i do tego, że coś mogłem zepsuć. Na ten moment nie kojarzę takiego przypadku, który bym zepsuł. Natomiast biorę na klatę też to, że czegoś mogę nie wiedzieć. Mówiliśmy o tym chyba w odcinku o dużych rasach, tak troszeczkę. że ja nie mam z tym problemu, stary, żeby się przyznać, że ja sobie nie dam rady z jakimś przypadkiem, że nie podołam, że nie wiem, co mam zrobić dalej. Ja też zawsze utrzymuję kontakt z klientami po konsultacjach, w sensie na WhatsAppie mam pootwierane grupy, rozmowy i ja chcę wiedzieć, co się dzieje, chcę wiedzieć po jakimś czasie, czy moje zalecenia działają, czy nie działają. I jakby nie mam problemu powiedzieć klientowi, hej, nie mam pojęcia, nie wiem, co dalej. I możemy się zastanowić na tym wspólnie, możemy podziałać, ja poproszę o pomoc moich znajomych, będziemy kombinować, będziemy działać tak, żebyśmy wyszli na prostą. Jeśli nie chcecie, to oczywiście nie ma problemu, dam wam namiary po prostu na osoby, do których ja się zgłaszam po pomoc i możecie próbować bezpośrednio u tych osób zgłosić się na konsultację i podziałać. Żaden problem, tak? Tak samo temat, który poruszyłeś wcześniej, farmakoterapia. Nie mam pojęcia zielonego o lekach. W sensie wiem takie podstawowe rzeczy, co do czego.
Wiesz tyle, ile ja, tylko że masz jeszcze lepszą pamięć, więc
tak.
Skromnie, ale no dobra. Ten może pewnie możesz więcej przytoczyć z głowy.
Jakieś tam malutkie podstawy mam, natomiast nigdy w życiu bym się nie podjął tego, co dawać, jakichkolwiek w ogóle propozycji. Więc...
W ogóle dawkowanie, tak. Kurwa, zabawy takie, to jest...
Więc mam po prostu zaprzyjaźnioną lekarz weterynarii, która zajmuje się typową medycyną behawioralną. Poznaliśmy się na kursie i jak mam klienta, który wymaga leków, to jako behawiorysta prowadzący wysyłam klienta do tej osoby i tam są dobierane leki, a ze mną jest wykonywana praca behawioralna. I jakby nie wchodzimy sobie w drogę, oczywiście ta lekarz weterynarii sprawdza moje zalecenia wcześniej, widzi, co zaleciłem, sugeruje jakieś tam delikatne swoje spostrzeżenia, ale też kontaktuje się ze mną, jeśli coś widzi, co można by było dodać, odjąć i tak dalej. Więc tak to u mnie wygląda. I w życiu bym nie powiedział jakiemukolwiek klientowi, hej, to wiecie co, wrzućcie tam hydroksyzynę albo trazodon, albo cokolwiek, nie? Tak, wiesz, przy rozmowie po prostu, albo po konsultacji, pierwszej konsultacji na przykład, bo też takie przypadki słyszałem, że behawiorysta po pierwszej konsultacji behawioralnej, który nie zajmuje się farmakoterapią, polecił leki klientowi. I ja mówię, kurwa, no to jest po prostu, trzeba mieć dobry mindset, żeby coś takiego zrobić, nie?
Dobry ziomek, nie? Albo ziomalka. I ja się zgadzam z tobą i tutaj na chwilę chciałem też obronić troszeczkę tego, co mówiliśmy o wetach, a mianowicie wielokrotnie miałem ludzi, którzy przychodzili po konsultacji z weterynarzem, który wspomniał, że on może przepisać leki, ale najpierw chciałby skonsultować to z behawiorystą. Nie chodzi o to, co behawiorysta myśli o lekach, tylko o przypadku, jak to wygląda z perspektywy właśnie zachowań psa. I takich przypadków miałem wiele, że albo lekarz już prowadzi psa i wysyła do behawiorysty, albo po spotkaniu ze mną lekarz weterynarii nie podał od razu leków, tylko rzucił jakąś propozycję do ludzi i oni wracają z nią do mnie. Gdzie ja oczywiście wtedy też, to wracamy do tego, że ja się od farmakoterapii odcinam i zostawiam to ludziom. To jest zbyt niebezpieczne dla mnie, żebym ja się bawił i ryzykował czyimś zdrowiem, czyjegoś psa zdrowiem. I zdecydowanie wysyłam to do ludzi, z którymi ja współpracuję. Nie?
Jak najbardziej.
Czy tam do weterynarza, który prowadzi tego psa, nie? I jest dobry.
Tak, wiesz, tu jest kwestia tego, że jakby leki często są bardzo łatwym rozwiązaniem dla klienta, bo każda osoba zajmująca się medycyną behawioralną wie i ma świadomość tego, że leki są dodatkiem, który ma pomóc ci w pracy behawioralnej, którą trzeba wykonać i mają ci te leki ustabilizować tego psa, żebyś mógł wykonać jakąś pracę, a potem będziesz schodził z dawki tych leków, żeby tego psa wyprowadzić na prostą bez używania leków. Natomiast bardzo często dla klienta leki są ostatecznym rozwiązaniem. W sensie pies dostaje leki, przestaje sprawiać problem i problem znika. I to jest bardzo mylne. I jeśli ktoś poleci temu klientowi jakiś lek, ktoś, kto nie powinien tego robić, ten klient go wrzuci, pies przestanie reagować na bodźce, przestanie okazywać, komunikować, to dla tego klienta często to będzie wystarczającym rozwiązaniem i stworzymy sobie chodzące warzywo z psa, bo on będzie nadal od wszystko odbierał, ale sobie nie będzie działał, nie będzie reagował albo będzie otumaniony przez resztę swojego życia, bo ten klient będzie mu rzucał tym lekiem po prostu do każdego posiłku, żeby ten pies nie sprawiał problemu. Więc ryzyko jest przeogromne, tak jak wspomniałeś. Ale leki to nie jest jedyna chujowa rzecz, jaką robią ludzie w naszej branży. Chujową rzeczą, jaką robią ludzie w naszej branży jest wykorzystywanie lat swojego doświadczenia jako głównego argumentu określającego umiejętności. I to jest w naszej branży po prostu bardzo typowe,
standardem.
Bardzo częste, że trener czy behawiorysta reklamuje się wręcz tym, że ma 15 lat doświadczenia w pracy z psami. 15 lat, 20 lat doświadczenia, tak? I ja zawsze mówię, dobra, tylko gdzie w ciągu tych 20 lat zatrzymała się twoja wiedza? Bo 20 lat temu, jak ty zaczynałeś, to alfa roll, kolczatka i łapanie psa w pachwinę, w bolesne miejsce było standardem. No było na porządku.
Teraz się to nazywa nepopo i jest to nowa rzecz.
Tak, ale to było wtedy standardem. To się kurwa wtedy zaczęło, tak? John Fisher, no wtedy... okiem psa to jest 90 rok. To jest 34 lata temu. Dobrze liczę, tak? Więc 20
treser psa, nie? A nie
tak,
trener.
20 lat temu byli treserzy, robiło się alfa role, zakładało się kolczatkę, chodziło się na krótkiej metrowej smyczy. I to było normalne. W sensie to i karmiło się psy kaszą i mięsem, nie? Ja pamiętam, mój ojciec miał psa w straży granicznej i oni im gotowali kaszę z mięsem, nie? Jakby wiesz, to był standard wtedy. No i ja mówię do takiego trenera, czy behawiorysty, ja mogę taką osobę postawić przede mną i powiedzieć, gdzie w ciągu twoich 20 lat doświadczenia zatrzymała się twoja wiedza? Czy ty uczysz się nadal, tak? Pokaż mi ostatni kurs, jaki zrobiłeś, ostatnie szkolenie, ostatni webinar, jaki miałeś w swoim życiu. Ja chcę to zobaczyć. No i kurwa, bardzo często się okazuje, że taka osoba nie ma takiego papierka. Że ona nie zrobiła nic od tamtej pory. W sensie, ona się uczyła przez pierwsze 3-4 lata, potem, wiesz, pantofel poszedł, ludzie zaczęli chodzić i mamy 2024 rok, a taka osoba ma wiedzę, kurwa, z 2000 roku, gdzie eksplozja badań na temat psów i tak dalej, to jest 2005+, chociaż w wielu kwestiach typu w lęku separacyjnym, to badania starsze niż 2020-2019, to są badania, które są gównowarte, bo są tam chujowe rzeczy.
Tak, bo to jest nauka, nie? I to jest tak, jak wspomnieliśmy wcześniej o nauce, tutaj są rzeczy, które są w podważaniu i po prostu dochodzi się do nowych odkryć, nie? Odchodzi się od starych rzeczy, znajduje się nowe rozwiązania, czasami jest to gdzieś tam w miarę wyśrodkowane, nie wszystko się wyrzuca do kosza i tak dalej, ale tak jak Mati mówi, weryfikacja jakiejś wiedzy tych osób, tych specjalistów często jest żadna, nie? Bo dobra, nie wiem, ile razy miałeś taką sytuację, że ktoś zapytał cię o twoje kwalifikacje?
Ani razu.
Same. Co do kwalifikacji, zdarzało mi się pytania, jeżeli ktoś miał jakąś rasę nietypową, bo na przykład jest rzadsza po prostu, albo jest cięższa, albo nie jest cięższa, ale z problemami, które mają, może być cięższa do ogarnięcia, czyli zazwyczaj były to psy duże. Czy miałem styczność z tą rasą i to było jakby pytanie o kompetencje, ale to było na zasadzie doświadczenia, nie? Czy miałeś doświadczenie z tym psem? Nie, nie miałem, ale to tam piesek jak piesek, nie? Takie rzeczy też możecie słyszeć. Albo nie, ale miałem z dużymi psami do czynienia, czy whatever. To nie jest to samo, nie? Ale weryfikacja jakby wiedzy jest żadna, bo są ludzie, którzy owszem, gdzieś takie informacje możecie znaleźć na necie na temat tych osób, czyli mamy pana T. jakiegoś sobie, T tutaj jest TikTokiem i Ten pan jest bardzo znany, ma filmiki, które są wiralowe, no to co robimy? Wchodzimy na jego stronę i na jego stronie patrzymy, jakie ma kwalifikacje. Czy te kwalifikacje w ogóle są wypełnione, czy są uzupełnione? I byłoby super, jakby te kwalifikacje były, ale bardzo często jest tak, że takich kwalifikacji tam nie ma. No i co robicie dalej? Wierzycie takiej osobie, że jest faktycznie kompetentna, dlatego że ma x wyświetleń, tysięcy wyświetleń pod filmikiem, jak pies powinien robić siat?
Tak.
No i to jest kurwa szybka odpowiedź, nie? No. Ale no niestety bardzo często tak to wygląda, nie? Bo Mati wspomniał o poczcie pantoflowej ludzi, którzy mają doświadczenie x, a ja tutaj troszeczkę z drugiej strony poszedłem od osób, którego tego doświadczenia nawet nie mają, ale mają fajny filmik, który poszedł na neta, akurat wstrzelił się w jakiś trend i mamy ludzi, którzy nawet kurwa potrafią mówić w tych nagraniach, tylko że te nagrania były nagrane, nie wiem, pół roku temu, że no to jest po prostu mój pies i ja sobie z nim działam tak i tak. Później to nagranie nawet zostanie usunięte, bo nagle tej osobie opłaca się, żeby to nagranie nie było, bo jest specjalistą od psów agresywnych, bo ma agresywnego psa i on sobie z nim radzi i tyle. A ludzie stwierdzą, o, jak ty sobie tak radzisz ze swoim psem, to ja spróbuję tego samego u mnie, a to kurwa nie działa w ten sposób. Więc kwalifikacje powinny, jakby update wiedzy powinien być. Samo doświadczenie jest turbo ważne, bo możesz też, zresztą sami mamy znajomych, którzy mają od chuja więcej od nas szkoleń, dofinansowania i tak dalej, wydawanie ciapy na milion różnych webinarów, które mają prawie identyczną tematykę, ale są z trzech różnych szkół. Ale później wraca do nas feedback, że taka osoba nie potrafi wprowadzić tej wiedzy w życie albo bazuje i tak na tym, że pies pójdzie do pokoju, kurwa, jak jest niegrzeczny i gryzie gości po nogach. Tak. Nie? No to wiecie, same kwalifikacje też nie zawsze to jest tak, że o, dobra, ta osoba ma 60 webinarów zrobionych w tym roku, lecimy do niej, nie? Mhm. Do tego później zresztą przejdziemy, też nie chcę aż tak bardzo skakać, ale tak, no, wiedza powinna być aktualizowana, doświadczenie powinno być aktualizowane, to wszystko daje nam kapitana planetę i osobę, której faktycznie jesteśmy kurwa w stanie zaufać.
Kapitana planetę. Zaiste masz rację, Mateuszu, i obiecałem...
Tylko drugie zaiste dzisiaj, tak. Właśnie kurwa, ja już wyłapałem. No, więc... Mati stara się nie mówić zdecydowanie.
I dokładnie tak, więc nawet gdzieś tu miałem otwarty wcześniej kartę z synonimami określenia, synonimy? Dokładnie tak, żeby go nie używać. Pracuję nad sobą, czego nie robi wielu trenerów i behawiorystów.
Boom!
Przepraszam.
O, Matiasz wyciszył majka. Tak, bardzo ładnie.
Tak.
Kulturka.
No, Kasel jednak jeszcze mnie męczy. Ja myślę, że poruszyłeś tutaj bardzo, bardzo fajną kwestię odnośnie problemu autorytetu i tego, że w obecnych czasach autorytet często właśnie mierzony jest wyświetleniami czy followami w socialach, a nie faktycznie wiedzą danej jednostki. I to nie dotyczy kompletnie tylko naszej branży, tylko kurwa wszystkiego, bo stary, są przecież influencerzy udzielający porad psychologicznych, kurwa dietetycznych, wiesz, z każdej dziedziny, nie? I to są influencerzy mający po 5 milionów followów i oni powiedzą, że kurwa, oni mają psa i oni tego psa noszą w torebce, kurwa, i ten pies nie sprawia problemów i to jest git. I tak trzeba żyć.
No, to już w ogóle jest skrajnie, nie?
No tak, ale...
Ale tak, ale to ma miejsce, nie? Wiesz, ja wielokrotnie, ja nie lubię, nie oglądam, ale byłem pobocznym słuchaczem wielu polskich influencerów na podstawie, ktoś tam sobie oglądał YouTube'a, Ola, wcale nie ty, Na przykład, nie wiem, jakaś tam osoba, ja nawet nie jestem w stanie, jakbym chciał przytoczyć ksywkę, wzięła psa z pseudohodowli i co? I nagle mamy boom. Ja to wracamy do mody na psy, nie chcę nawet skakać w tą stronę, ale później ona się wypowiada w jakichś tam przeprosinach, dlaczego wzięła takiego psa, no i później, że on w sumie nie sprawia żadnych problemów, jest super. No to co myślicie, że co się dzieje? No to namawiamy taką resztę jakby tych ludzi słuchających, że faktycznie te pseudohodowle są zajebiste, nie? Bo zobaczcie, możecie wziąć tą cenę, który nie sprawia problemu. I to samo się tyczy rzeczy jakby poważniejszych, już z psami, które macie, nie?
Tak, i to jest
więc
niepoważne całkowicie, w sensie jakby ja wiem, że to jest już wpływamy na temat, kurwa, poziomu intelektu społeczeństwa, w jakim żyjemy patrząc na to, co się dzieje, to tak, ja często powtarzam, że no, moim zdaniem społeczeństwo jest głupie wierzenie, znaczy ocenianie ludzi poprzez ich kompetencje, poprzez lajki i wyświetlenia, no jest kurwa żenujące po prostu, więc to jest, myślę, że tym można...
Jesteś zazdrosny, kurwa, bo socjale leżą i nie jesteś w tej grupie po prostu.
Szczerze, no. Stary?
Ja też.
Ale szczerze, jeśli bym mógł i żyłbym w innych czasach, czy chciałbym żyć w czasach, gdzie nie muszę tego robić, nie? W sensie ja bym chętnie pierdolnął swoim Instagramem całkowicie, w sensie jakby off.
Ja wiem, ja też z socjalami mam raczej na bakier i to nie chodzi o to, ja lubię wrzucić zdjęcie psiaków, lubię wrzucić Morusa z głupią miną i tak dalej, czy widzieć jakąś wypowiedź kogoś, bardzo, po prostu niestety idzie to zbyt w parze z przekładaniem się na faktycznie naszą pracę i klienta.
Tak, to nie powinno to tak wyglądać, no ale z tym myślę, że nic raczej nie zrobimy, więc musimy żyć w tym świecie i mieć po prostu nadzieję na to, że mimo braku tych wyświetleń, które generują niektóre osoby, dojdziemy do tego, że będą chcieli nas ludzie słuchać i może kiedyś w przyszłości mój prywatny profil, twój prywatny profil i nasz wspólny profil będzie osiągał milionowe wyświetlenia, a będziemy w stanie przekazywać faktycznie sensowną wiedzę i mówić ludziom fajne rzeczy o pieskach, nie?
Mm-hmm.
Fajnie by było, bo wydaje mi się, że jest mało takich profili, które generują duże liczby, posiadając też dużą wiedzę. Raczej wydaje mi się, że ta duża wiedza wtedy, znaczy osoby mające bardzo dużą wiedzę i rozpoznawalność nie potrzebują sociali i TikToków, żeby w nich być, nie? W sensie mam tu na myśli, nie wiem, Joannę Bońską, Martynę Woszczyło stricte, w sensie sama Martyna Woszczyło nie ma swojego Instagrama, na którym robi porady behawioralne, nie wiem, Jola Łapińska i tak dalej, tak? To są, nie wiem, Miguel Minuno, stary, widziałeś Instagrama Michela Minuno, albo nie wiem, Mariny Garvanoli, albo...
Uwielbiam wchodzić na te Instagramy, na których jest jakieś, kurwa, 5 zdjęć.
No tak,
i...
wiesz, no ja na przykład śledzę Marinę Garvanoli na Facebooku i ona sobie wrzuca zdjęcia, jak ona sobie siedzi w restauracji, jak sobie, wiesz, chilluje, jeździ sobie po świecie, ale ona jest tak rozchwytywana, że wiesz, ona ma terminy zabukowane na następny rok już cały i ciężko w ogóle, trzeba ją gdzieś tam 2 lata w przód prosić, żeby zarezerwowała termin na klasy komunikacji, które gdzieś tam chcemy, żeby zrobiła, tak? A wiesz, a jej Instagram ma zdjęcie ze schroniska raz na jakiś czas, nie? I ona nie ma czasu na to, żeby się reklamować, nagrywać popularne TikToki o tym, że wiesz, że kurwa psa trzeba czarpać smyczą, nie? Z jednej strony szkoda, bo mogłaby uderzyć do szerszej publiki, z drugiej strony w tych czasach nie wiem, czy by dała radę. No i problem autorytetu jak znalazł, nie?
Idealnie, nie?
Pięknie.
Dobra, Mati, to co? Myślę, że ja bym chciał teraz zadać ci pytanie, jeżeli będziesz chciał do czegoś wrócić, to tutaj będzie idealne miejsce na to. Jak działać, co zrobić, żeby nie popełnić błędów w wyborze specjalisty? Jakbyśmy sobie to teraz, kurde, wszystko ładnie zgrupowali, zsumowali.
Dobra, no to tak, Pierwsza rzecz. W zależności od branży, czy nie, w zależności od branży, pierwsza, najważniejsza ogólna zasada, autorefleksja. W sensie lampki w głowie. Jak tylko się coś pali, jak się kurwa zaczyna tlić w tych waszych mózgach, w waszych baniach, jak idziecie do jakiegoś specjalisty i cokolwiek wam się nie podoba, to po pierwsze, mówicie o tym głośno, to jest raz. Po drugie, automatycznie sprawdzacie, czy to, co ta dana osoba powiedziała, zrobiła, ma sens. Sprawdźcie w kilku źródłach, zweryfikujcie, możecie zadzwonić do mnie, bo miałem takiego klienta, który mieszkał w Niemczech, miał psiaka, pies sprawiał jakieś tam problemy z zachowaniem i trenerka poleciła kolczatkę. I ten człowiek do mnie zadzwonił i się mnie pyta, czy to jest, czy to ma sens jakikolwiek. Ja mówię, że oczywiście, że kurwa nie. I że będzie jeszcze większy problem. I on mówi, dobra, super, to kiedy możemy się umówić na konsultację i pogadać, czy online jestem w stanie pomóc. Ja mówię, jak najbardziej. To był jakiś, nie pamiętam teraz, znaczy nie żeby nie pamiętam, tylko Pitbull lub Amstaff zawsze mi się pieprzy w głowę, jeżeli chodzi.
Nie dziwię się, to się pieprzy dużej ilości osób no. w głowie, nawet vanom
Dokładnie, więc to był bulowaty w każdym razie duży pies. I wiesz, i zrobiliśmy konsultację online to i wszystko się udało zrobić i wiesz, i ogarnęliśmy i pies wyszedł sobie fajnie na prostą.
Ja tutaj powiem, że my musimy chyba kiedyś zrobić sobie odcinek na temat tego, jak to wygląda w innych krajach, bo Niemcy to jest temat, który mi się ostatnio przynajmniej przebija i to jest ciekawe, jak to wygląda u nich. Pomijając, że teraz akurat wspomniałeś o sytuacji z kolczatką, musimy sobie jebnąć kiedyś odcinek w tej
tematyce.
Nie
mam problemu. No więc pierwsza, najważniejsza rzecz, nie ignorujcie lampek w głowie. Kochacie swoje zwierzęta, raczej większość osób, która nas słucha, traktuje swoje zwierzaki jako część rodziny, jako przyjaciela najlepszego, tak jak ja traktuję Jagera. I nie wyobrażam sobie, że idę do jakiegoś trenera, behawiorysty, kogokolwiek. Widzę, jak ten trener, behawiorysta, nie wiem, krzyczy na mojego przyjaciela, wyrządza krzywdę mojemu przyjacielowi. Wrzuca mojego przyjaciela w trudne dla niego sytuacje i ja widzę, że te sytuacje są dla niego trudne, a mimo tego zostaje z takim człowiekiem. No, czysto ludzko, gdybym zabrał Matiego, w sensie Mateusza Gaza, mojego przyjaciela, w jakieś miejsce i widziałbym, że nie wiem, że Mati się nie radzi, że ta osoba, z którą rozmawiamy, męczy go psychicznie czy fizycznie, to bym wstał, pierdolnąłbym w łeb i bym wyszedł, tak? Więc przenosząc to na świat psi, robimy to samo. Idziecie z psem do trenera czy behawiorysty, ten trener krzyczy na waszego psa, to kurwa walicie go w łeb i wychodzicie. Nie no, żartuję, po prostu zabieracie psa i wychodzicie. Nie stosujcie przemocy fizycznej, to nigdy nie jest dobre rozwiązanie.
Lecimy po granicy, Mati.
No, dlatego mówię, no, nigdy jakby nie stosujemy przemocy, oczywiście to są żarty, natomiast weryfikujecie po prostu. Palą się lampki, to weryfikujecie.
Tak, instynkt. Instynkt, intuicja, jaką macie w stosunku do własnych pupili, że to tak brzydko nazwę. I te czerwone lampki to jest, nawet jeżeli nie będziecie mieli racji co do tej osoby, w sensie takim, że stwierdzicie, że rezygnujecie z jej usług i poszukacie kogoś lepszego w waszej głowie, to przynajmniej nie popełnicie błędu, że podejmiecie to ryzyko, nie? Że zaufacie komuś, kto gdzieś tam sprawił, że poczuliście się niekomfortowo.
Dokładnie. No i jeśli nie macie jakby jaj, żeby wyjść albo żeby zwrócić uwagę, to pytajcie. Po prostu pytajcie. A dlaczego w tym momencie pan na niego krzyknął? A dlaczego w tym momencie pan szarpnął go smyczą? A dlaczego w tym momencie zrobił pan to? Dlaczego zrobił pan tamto? Dlaczego robi pan to i to i to i to i to i to? Czy tam pani robi to i to? Po prostu zadawajcie pytania, drążcie. Jeżeli pytania zaczną tej osobie przeszkadzać, to znaczy, że są niewygodne. A jeśli te pytania będą niewygodne, to znaczy, że ta osoba nie ma pojęcia o tym, co robi i należy od niej spierdalać.
Tak, jeżeli nie będzie odpowiedzi na pytania, albo ta odpowiedź będzie nie wiem, albo bo tak się robi, albo cokolwiek, to jest bardzo duży red flag i czy tam red light, jak tam Mati to nazywa, lampkami i faktycznie sugerowałbym też ucieczkę, nie? Bo rozumiem może nie tyle rozumiem. Troszeczkę inaczej to wygląda w sytuacji, kiedy pójdziecie na kurs i to tutaj jest samo w sobie red flagiem, na którym jest za dużo psów i ta osoba nie ma czasu tłumaczyć wszystkiego, co się dzieje. Mhm. I tutaj jest to red flagiem, dlatego że za dużo psów na kursie to nie jest nigdy dobre dla psów i dla was jako klientów, którzy wykładają kasę na to, żeby mieć tą uwagę faktycznie poświęconą dla siebie, ale nieistotne, to jest troszeczkę bardziej zrozumiałe niż na konsultacji behawioralnej, w której teraz mówimy, na przykład wspominam.
Dokładnie. Nie? Kursy grupowe, maksymalna liczba psów na trenera, nie wiem, 3-4 i to tak chyba szczytowo, nie wiem, czy Mati robiłeś większe.
Totalnie max.
No, więc 3-4 psy to jest.
Zdarzało mi się na początku nie z mojej jakby, nazwijmy to, winy. Miała być jakby druga osoba, coś tam jej wypadało i nagle miałem oprócz swoich 3 psy drugiej osoby i to jest po prostu takie przewodnicowanie i ilość, że no to się mija z całym.
Dokładnie. Nie raz, że ilość psów, liczba psów, przepraszam. 2, powierzchnia obiektu, na którym ten kurs jest przeprowadzany. Jeśli wchodzicie do małej salki o powierzchni, nie wiem, 12 metrów kwadratowych i widzicie 3 inne psy już na takim obszarze, czy 4, to po prostu zawińcie się na pięcie i wyjdźcie, a potem dogadajcie kwestię zwrotu pieniędzy, bo to jest zdecydowanie za mały obszar, tak? Kolejna rzecz, po prostu instynkt i korzystamy z niego.
Dalej. No tutaj te rzeczy, o których mówiliśmy, weryfikacja wiedzy, weryfikacja doświadczenia. Nie zawsze będzie to możliwe, bo po pierwsze części informacji możecie nie znaleźć, ktoś nie update'uje informacji na stronie czy socjalach. Może to wynikać z tego, na przykład tak jak u nas, ktoś jest słaby w socjale i nie wrzuca tam tych informacji, możecie wtedy zapytać taką osobę na żywo, nie? To, czy ona skłamie, to też powinniście jakby wyłapać, nie? Nikt raczej nie przytoczy wam z głowy, że tak, robiłem kurs w tematyce lęku separacyjnego psów do 15 kilo u Schulza Rubena i tak, to jest nowy specjalista, taki najlepszy w tej kwestii, nie? Wiecie, że to śmierdzi wtedy i wywalacie automatycznie i możecie, jak chcecie, jeszcze sobie podrażnić taką osobę i kontynuować rozmowę, że kojarzycie Schulza i te jego wypowiedzi ostatnie, no. Ale no nieistotne. Drążcie temat w kwestiach doświadczenia tak samo, ale to powinno się pokrywać, nie? W sensie jedno z drugim. Doświadczenie ze zdobywaniem nowej wiedzy, zdobywanie nowej wiedzy z wkładaniem tej wiedzy w praktykę i sprawdzanie, jak to się działa. Bo to też nie wszystkim wszystko będzie działało.
Oczywiście.
To, że
może się też coś nie sprawdzić i też pamiętajcie o tym, że jeśli dany behawiorysta wam powie, że nie wiem, nie zajmuje się lękiem separacyjnym na przykład i musicie iść do kogoś innego, to wcale nie świadczy, że ten behawiorysta jest chujowy, bo też widziałem takie rzeczy w internecie, że ktoś napisał opinię jakiemuś tam trenerowi, że nie wiem, nie pomógł w przypadku lęku. Ten trener odpisał, czy tam ten behawiorysta odpisał, że po prostu się lękiem separacyjnym nie zajmuje i odesłał do kogoś innego. I nie ma w tym nic złego, że ktoś nie zajmuje się danym problemem, tak?
Nawet moim zdaniem to jest plus, bo macie czystą kartkę, no macie jakby przejrzysty temat ze strony danej osoby. Słuchajcie, ja wam pomogę z tym i tym, ten temat zostawiamy teraz, bo przekażę was do, nie wiem, znajomego, który się specjalizuje akurat w lęku separacyjnym.
Jest i to jest, wiesz, to jest jakby norma. Właśnie tu, jak przy tym jesteśmy, w sensie przy opiniach, no to jest kolejna rzecz. Pierwsza rzecz, wystawiajcie dobre opinie, jeśli ktoś wam faktycznie pomógł, bo to jest ważny temat, ale druga bardzo ważna rzecz, wystawiajcie chujowe opinie, jeśli się spożyliście, jeśli ktoś zrobił coś dziwnego. Nie bójcie się jakby dzielić się ze światem tym, że poszliście do jakiegoś trenera i ten trener, nie wiem, szarpał waszym psem. Jakby wbijacie po prostu na Google'a takie osoby i piszecie opinię, że
Google'a, Insta, Face'a,
tak,
czy
jakby
nie?
Skoro wy się nadzialiście, to wystrzeżcie kolejną osobę, która pójdzie do takiej osoby, przed tym, żeby też to nie spotkało jej psa, tak? Szczególnie, że nie wiem, po takim trenerze trafiliście do kogoś innego, do mnie, do Matiego, do kogokolwiek i taki inny behawiorysta wam powiedział i pokazał na żywym przykładzie waszego psa, że nie trzeba tak robić, że da się to zrobić pozytywnie, przyjemnie i że ten pies się może cieszyć, kurwa, z pracy z człowiekiem, tak? I widzicie różnicę versus to, co było, a to, co macie teraz, więc czemu macie nie zaopiniować tamtego trenera i nie napisać, czy behawiorysty, i napisać, chujowy był, po prostu, był chujowy, zrobił złe rzeczy z moim psem, szarpał nim, nie wiem, nakrzyczał na niego, kopnął go. Mówcie o tym wprost, bo takich osób jak wy jest kilka, nie?
To jest bardzo ważne do tego, żeby jeżeli wy popełniliście ten błąd, że nie wiem, zrobiliście za słaby research, trafiliście do tej osoby, spróbujcie pomóc następnym ludziom, nie? Żeby nie popełnili tego samego błędu, nie? Nauczyli się na waszych.
Tak, jeśli na przykład w tym momencie macie, ktoś nas słucha i przypomnieliście sobie, że nie wiem, 2 lata temu byliście u jakiegoś behawiorysty czy trenera i ten trener czy behawiorysta polecił wam coś chujowego, czym teraz z perspektywy czasu wiecie, że to było słabe, to napiszcie mu opinię. Napiszcie, że był chujowy, po prostu. Nie bójcie się.
Tutaj na chwilę ja zostawię małą gwiazdkę. Powiedziałbym, że zależy od czego, nie? Bo jeżeli na przykład, tak jak wspomnieliśmy, wiedza na temat niektórych rzeczy, na przykład lęku separacyjnego się troszeczkę zmienia, więc jeżeli pracowaliście z kimś 5 lat temu, a teraz słyszycie o tym, że robi się to inaczej, to możliwe, że na tamtą chwilę to były najbardziej aktualne dane.
Tak,
nie?
Tak.
Też nie wracajcie teraz na fejsa kogoś, kto 15 lat temu uczył was na przykład, że faktycznie pies powinien usiąść przed posiłkiem za każdym razem i nie piszcie, ten chuj męczył mojego psa, nie? Przez niego przez 10 lat Max siadał za każdym razem przed miską.
Tak, jakby, nie, to ja teraz mówię o czas...
Wszystko w granicach rozsądku.
Tak, rozsądku i o rzeczach takich, wiesz, nie jakichś bardzo może o bardziej skrajnych rzeczach, nie? A nie o takich delikatnych, nie? Mam tutaj na myśli takie no, naprawdę cholerstwo, jeśli ktoś, jakiś trener czy behawiorysta wyrządził wam czy waszemu psu, to nie bójcie się o tym powiedzieć i nie bójcie się o tym napisać. Więc no, opinie to jest kolejna rzecz, którą warto weryfikować, sprawdzać i czytać, co one mówią i co w nich jest. Nie zaszkodzi też korzystać z jakichś grup, w sensie facebookowych, danego miasta, danego obszaru.
Co do opinii, nie do kurwa wyciągania wiedzy i wypytywania na temat tego, co
jest,
trzeba zrobić.
Nie?
Bo jeżeli macie rankę na opuszku u psa i chcecie zapytać, czy powinniście iść do weta, czy o 24 w Wigilię, czy da radę poczekać z tym, to spoko, zapytajcie, ale jeżeli macie problem z jakimś zachowaniem konkretnym i piszecie i liczycie na to, że odpowie wam Franek, Zbyszek i Władzia i to będą dobre opinie, to nie.
Zgadzam się. I napiszcie na grupie po prostu, niekoniecznie grupie związanej ze zwierzętami, tylko jakiejś dużej, ogólnej, znajdźcie kurwa największą grupę w waszym mieście, jaka istnieje.
Coś tam Wrocław.
Tak, sąsiedzi,
nie?
Rzeszów. I napiszcie, Rzeszów, hej, dokładnie. Czy ktoś był u tego
Marek.
I tego trenera.
Zostaw to.
I czy ktoś był u tego i tego behawiorysty, jakie opinie, co sądzicie i tak dalej. W sensie jakby śmiało. To są rzeczy, od których zależy dobro waszego przyjaciela, członka waszej rodziny, więc nie bójcie się o takie rzeczy pytać.
Przepraszam, mam a propos...
Rzucałeś coś Mordowi, nie?
Przytoczyłem się, właśnie mi z kieszeni wyciągnąłem dla niego coś, bo chłopak też rozwalił sobie właśnie opuszek i dlatego poszedł. Poszła uwaga, żeby sobie już tego tam nie ciumkał i namawiam go, żeby sobie wziął za to chrupeczkę ode mnie tutaj.
Biedny chłopczyk.
No, więc grupy takie duże, o których Mati wspomniał jak najbardziej, do skierowania do jakiegoś specjalisty, bo to poczta pantoflowa często jest jakby najlepszą opcją. Mhm. Proszę mi się.
No gorzej, jak ta poczta pantoflowa działa nie na tej stronie konfliktu, na której powinna i jest to pantofel no. Osób jakby ślepo wierzących w wiedzę tej osoby, nie? No, więc.
No niestety to często z tym nie ma siły i nie,
nic z
nie
tym,
przebijecie
nic z tym
kogoś,
nie
kto ma
zrobisz.
200 tysięcy wyświetleń pod jednym filmem,
Dokładnie.
jak piesek się kręci, czy whatever.
Dokładnie.
No.
I co jeszcze w kontekście jakby weryfikowania osób i nie popełniania błędu przy wyborze? To tak, autorefleksję mamy, opinie mamy, grupy mamy i zbieranie danych. No i to, co ty mówiłeś, czyli weryfikacja wykształcenia i weryfikacja wiedzy tej osoby. Nie bójcie się po prostu zadzwonić, napisać maila i zapytać. O! Słodziak.
Możesz iść spać.
Nie bójcie się po prostu zadzwonić, napisać do takiego człowieka, co pan wie, kiedy pan robił ostatni kurs, czy pracował pan z takim i takim przypadkiem, mam takiego i takiego psa, ten pies robi to i to. Tak? Oczywiście nie wypytujcie o rozwiązania przy rozmowie telefonicznej
nie liczcie na darmową poradę i nie.
Ale tak...
bo to też z naszej perspektywy byłoby irytujące, nie wiem, oddzwaniam do kogoś, prowadzę samochód, jestem na trybie głośnomówiącym, ktoś mi się wcina przed drogę, a weryfikacja akurat tego, czy w tym miesiącu widziałem najnowszy webinar Wojtków, to nie o to w 100% chodzi w danym momencie, nie? Ale tak, lepiej pójść w stronę za dużo niż za mało, nie?
Tak, pozadawajcie po prostu pytania, posprawdzajcie, nie liczcie na konsultację behawioralną przez telefon, no bo to jest też nasz czas, nasze pieniądze, my się przez to utrzymujemy, więc nie ma co liczyć na to, że wiesz, możemy podpowiedzieć, pewnie tobie i mnie się to zdarza, że podpowiemy krótko dwa słowa, no ale szanujmy się i jak słyszę, że ktoś próbuje mnie ciągnąć za język i wypytywać, co on ma zrobić w danej sytuacji, no to ja mówię, że przepraszam najmocniej, ale zapraszam na konsultację, bo nie udzielam takich
bardzo
porad
dobrze,
telefonicznie, nie? Także...
Już pamiętam, że to byłoby też nieodpowiedzialne, nie widząc
no tak,
nie?
To jest bardzo nieodpowiedzialne i takich rzeczy po prostu nie możemy w naszej branży robić i sobie na nie pozwolić, nie? No, więc co? Chyba tyle.
Myślę, że tyle. To podsumowanie wszystko jakby zebrało nam do kupy. Kwestia autorytetu. Było ostatnio parę głośnych spraw w tej tematyce. Nie będziemy teraz znowu robić gówno burzy, ale właśnie gdzie ten autorytet był
mierzony nie tym, co
zbyt
powinien.
Silny. Dokładnie i właśnie wyświetleniami, poleceniami i później psy zostały tak skrzywdzone, że
więc możemy serdecznie pozdrowić wszystkich
tak jest.
Trenerów, behawiorystów, lekarzy weterynarii,
Maki.
Dietetyków, którzy są chujowi w swojej branży, którzy robią krzywdę psom, opiekunom.
Mati Slim Shady się odpalił.
Yes.
I tak.
I myślę, że
to jest dobre
tym akcentem możemy zakończyć.
Możemy zakończyć odcinek, który jest naszym najdłuższym odcinkiem, który przed rozpoczęciem mówiliśmy, patrząc na rozpisanie, o czym dzisiaj będziemy chcieli gadać. No, to pewnie nie będzie nawet godzina. No,
tak.
Myślę, że to będzie najkrótszy nasz odcinek, nie? Zdążyła mi znowu paść bateria, która wytrzymała godzinę 20, ale to przez rozgadanie nasze, a nie przez jakby baterię w danym momencie. Musiałem ją wymienić. I tyle,
w sumie.
Myślę, że...
Trzymajcie się, kochani, i z głową
pogadali
wszystko.
Pogadali chłopaki. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Na razie. Fajnie was było widzieć.
Drodzy mili.
Tak jest, siema.